To już trzecia niedziela wielkanocna i znów będziemy słyszeli różne obrazy, w których ci, którzy żyli przed nami, spotkali żywego Pana. I my po to słyszymy, żebyśmy w swoim życiu zobaczyli na różne sposoby przychodzącego Pana w Twoje i w moje życie. Tak jak przychodzi w ich życie, tak przychodzi w nasze życie, tylko i wyłącznie po jedną, jedyną rzecz. By ten, w którego wierzymy, którego szukamy, który dużo bardziej szuka nas niż my Jego, żebyśmy w Nim widzieli, że jest naszym Ojcem. Tak by Twoje i moje życie, tak jak chcesz je żyć, stało się tym życiem. Przepiękna jest ta dzisiejsza liturgia słowa, znów bardzo taka na bogato, jak to się mówi. Ja to przypomnę i będę starał się przypominać przez w sumie 8 niedziel mamy okresu wielkanocnego, jesteśmy dopiero przy trzeciej niedzieli, ale to ważne. My słuchamy różnych tekstów, nie po to, żeby sobie do końca wyobrażać, jak to wyglądało i nie idźmy w tą stronę, bo wszyscy się pogubimy, tylko my słuchamy tych tekstów, żeby spróbować usłyszeć, że jacyś ludzie realnie go w jakiś sposób spotkali. I dlatego w każdą niedzielę słuchamy to w trochę inny sposób, bo każda i każdy z nas w inny sposób go w swoim życiu spotyka. I jeżeli dzisiaj ktoś coś usłyszy, że to jest o nim, no to cudownie. Ale jak nie usłyszysz, to też cudownie. Bo perspektywa wiary to nie jest perspektywa, że zawsze mamy 100% jasności. No apostołowie dzisiaj szli z Panem, rozmawiali z nimi i zero widzieli. A dotykali Go, spędzili z Nim kupę czasu, widzieli cuda, może sami ich doświadczyli, no ale to wcale nie znaczy, że Go rozpoznali. Więc doświadczenie wiary jest pewnym sposobem, jak i ty i ja, słuchając tych opowieści, próbujemy popatrzeć na swoją historię życia i w tej swojej historii życia zobaczyć w tych zdarzeniach, które są twoimi zdarzeniami, że nikogo innego, że to było działanie Boga. To nie będzie spektakularne, to nie będzie zjawiskowe, to nie będzie ekstraordynaryjne, jakieś takie z kosmosu. To będzie takie doświadczenie, które dla ciebie stanie się, dla mnie stanie się pewnikiem, to był Pan w moim życiu. Ja Go widziałem, On mnie dotknął, On mnie przemienił. W tym jednym zdarzeniu, więcej Go nie widziałem, ale w tym jednym mam 100% pewności. I teraz zobaczcie, my po to ciągle słuchamy, by to miejsca w swoim życiu odnaleźć. Czasami widzimy je wyraźniej, czasami mniej. A po co chcemy je odnaleźć? Po to, żeby żyjąc swoje życie, tak jak znów, każdy z nas ma pomysł na to swoje życie i ten pomysł jest na pewno dobry, bo wszystko z nami jest w porządku. Chyba, że ktoś ma jakieś kliniczne zaburzenie, to wtedy go kochamy bardziej i wspieramy, żeby odnalazł jak najbardziej swoje widzenie, a nie zaburzone widzenie rzeczywistości. Ale żeby w tym swoim widzeniu rzeczywistości mieć pewność, że Bóg mnie taką, takiego, jakim jestem, kocha. Nie ma innego przesłania chrześcijaństwa, czyli pójścia za Chrystusem. Jezus o niczym innym nie mówił. Jezus nikogo z nas nie zachęcał do tego, musisz umrzeć na krzyżu, tak jak ja. Twoim zadaniem jest to, żeby cierpieć. Chrześcijaństwo nie jest o cierpieniu. Nigdy nie było i nigdy nie będzie. Miłość jest częścią, cierpienie jest częścią miłości, ale do tego się dochodzi jako do doświadczenia życia, które niektórzy z nas już mają jako przeżyte życie, jako moment w swoim życiu, a niektórzy chcą od tego uciec. I przyjęcie tego, że to jest część miłości, jest drogą chrześcijańską, w której nadal odkrywam, że Bóg z tym doświadczeniem, w którym cierpię, mnie nie opuścił, nie zostawił, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej kocha. Ja będę to powtarzał, odmieniał przez przypadki, bo sam potrzebuję to ciągle wierzyć i tej intuicji w sobie nie zgubić, bo jeszcze raz, wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu. Tylko akurat tak się złożyło, że ja mam to powiedzieć, a wy tam sobie siedzicie. Chętnie bym się zamiecił, jeśli miałbym być szczery. Wspólnota wierzących poprosiła mnie, żebym to robił. No to to robię. Najlepiej jak potrafię. Opowiadam o tych miejscach, w których pewnie wielu z nas jest, bo sam jestem w takim miejscu, w którym pragnę, gdyby Pan, który mnie szuka, mnie odnalazł i mi to pokazał. Najłatwiej mają z wiarą dzieci. Wiecie dlaczego? Bo dzieci lubią bawić się w chowanego, a my już nie. Bo my wiemy, że to taka zabawa. Pan Bóg ciebie i mnie szuka. I tylko wtedy, kiedy odkryjemy, że potrafimy, mając ileś dziesiąt lat, też się bawić chowanego i mówić, znajdź mnie, a kuku, ja będę żył swoje życie, a ty mnie odnajdź w moim życiu, wtedy spotykamy prawdziwego Boga, który nas kocha. Bo droga chrześcijańska to jest droga, w której żyję swoje życie, widzę, że Bóg się w to życie chce wejść, ale nie po to, żeby coś mi poprzestawiać, tylko chce mi przypomnieć, że mnie kocha, żebym mógł się z Nim w życiu bawić. Trochę w taką ciuciubabkę. A kuku, jestem, nie ma mnie. Tak się z dziećmi bawimy i dzieci w to wchodzą. A zobaczcie, my już w to nie chcemy wejść, bo wydaje się to nierozsądne, nierozważne. Miłość jest nierozsądna, nierozważna, ale kiedy zabraknie mądrości w miłości, pokaleczymy się. Zobaczcie, to nie jest o infantylizacji życia, tylko o zrozumieniu, że życie ma wiele płaszczyzn, że duchowość ma wiele płaszczyzn, którą jeśli pozwolimy sobie jej doświadczać i uczyć się całe życie, a nie być pewnymi, jak to jest, to spotkamy żywego Boga, który w to twoje i moje życie na różne sposoby chce wejść. Pierwsze czytanie to jest fragment Dziejów Apostolskich, które pisze Łukasz około 80 roku. Jesteśmy w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu, w którym ten tekst, który słyszymy, jest pewnym kerygmatem, czyli takim przepowiadaniem rdzenia Ewangelii. Trochę takie coś, co przed chwilą spróbowałem zrobić, no to robił Piotr. Słyszymy takie zdanie, tak się rozpoczyna ten fragment. Wtedy stanął Piotr razem z 11 i podniósłszy głos przemówił do nich. Brzmi ładnie, bardzo ładne zdanie. Tylko musimy zrozumieć kontekst. Kiedy słyszymy, że Piotr stanął razem z 11, to nie było łatwe dla niego. Bo Piotr zaparł się Pana 3 razy. Nikt się tak Pana nie zaparł jak Piotr. Nikt. Nawet Judasz się Pana nie zaparł. Oddychajcie. Piotr się zaparł Pana. Piotr był przekonany, że jest najgorszym człowiekiem na tej ziemi i że dla niego nigdy nie będzie już miejsca w wieczerniku. Nigdy. Pan powrócił, ale to niemożliwe, że jest dla mnie miejsce w wieczerniku. Nikt się go nie zaparł. Ja się go zaparłem. Już gorzej upaść nie można. Aż 3 razy tam raz. Raz to by tam można było przymknąć oko. 3 razy się go zaparł. I kiedy on mówi, wtedy stanął Piotr razem z 11, to mówi o wewnętrznej drodze Piotra, który doświadczył takiego ukochania, że stanął z 11 i przemawia. Słyszycie, że to nie jest o odwadze tego człowieka? To nie jest o tym, że tak się bardzo zebrał w sobie, nie wiem, na jakiejś technik się nauczył, łyknął jakieś prochy i wyszedł na ambonę i mówi w takim odcięciu emocjonalnym. On ma głęboką świadomość, że był tchórzem. Że był kłamcą, że okradł Pana. Rozumiecie, o kim tu my mówimy? My mówimy o człowieku, który naprawdę upadł nisko, bo miał doświadczenie bycia ukochanym, doświadczał tego. Pan mówi, na tobie zbuduję mój kościół. No cudownie. Rewelacja, a potem wszystko jebut. Nic z tego nie zostało. I dzisiaj słyszymy, jak Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, to jest ten sam, co napisał Ewangelię, przypomina i pokazuje, że Chrystus gromadzi uczniów. Wcześniej gromadzili się, bojąc się Żydów, a dzisiaj słyszymy, że gromadzi ich, bo każdy z nich ma doświadczenie przejścia ze swojej własnej życiowej śmierci do życia. A Piotr ma największe. Nie powinien tam być, to nie jest miejsce dla niego, ale Pan przeprowadził mnie ze śmierci do życia. Co Piotr mówi? Jezusa Nazarejczyka, męża, którego Bóg potwierdził niezwykłymi czynami, cudami, znakami, ten mąż został wydany z woli i postanowienia przedwiecznego Boga. Piotr rozpoczyna swoją opowieść o duchowości, o tym, że opowiada tym, którzy go słuchają, co wiedzą. No, wiemy, że żył Jezus, są potwierdzenia faktograficzne, taki ktoś był, chodzili z nim jacyś ludzie, potem został zabity, ukrzyżowany, poniósł karę wyznaczoną prawem, a potem wyparował, zniknął z grobu. A potem ci, którzy mówili, że są jego uczniami, mówili, że go widzieli. I do dnia dzisiejszego ta pogłoska jest rozpowszechniana, a wszyscy jesteśmy tego świadkami. No bo tu przychodzimy. Nie do końca może ufając, czy aby na pewno to się stało, czy nie. Więc my to wszystko wiemy. Tylko to, że to wiemy, wcale nie znaczy, że wierzymy w zmartwychwstanie. Wiemy, że tak się stało, słyszymy o tym, że tak się stało. Bo doświadczenie wiary, zobaczcie, które chce przekazać Piotr w dzisiejszym spotkaniu podczas wylania ducha, w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli 50 dni po zmartwychwstaniu dopiero, to jest opowieść o tym, że całe doświadczenie zobaczenia w faktach zmartwychwstałego Pana to jest inicjatywa Boga. To jest inicjatywa Boga, który jest Ojcem, który w różny sposób będzie na różne sposoby przemawiał do ciebie i do mnie, żebyśmy zobaczyli, że tak jak Jezus jest Panem życia i śmierci i o Nim tak mówimy, bo zniknął i objawia się innym siostrom i braciom w historii, tak samo jak i dzisiaj, tak samo może się objawić w moim życiu. I my tu przychodzimy, zobaczcie, już mówiąc tak o nas, po to, żeby pozwolić Jemu, żeby nas też tak spotkał, też tak dotknął, też tak przemienił. To, co wiemy, napełnił doświadczeniem wiary. Napełnił doświadczeniem wiary. Żebyśmy mogli powiedzieć, widziałem, słyszałem i dotykałem i wszyscy jesteśmy tego świadkami, bo tego dotykaliśmy w swojej historii życia. Świadek znaczy martyr. Martyr to męczennik. Wszyscy, którzy zaświadczą o tym, co jest w ich życiu prawdziwe, tak się ładnie to kończy. Dlatego ta dzisiejszy fragment. Słyszymy o Piotrze, który się Pana zaparł i o tym samym Piotrze, który mówi, dotknąłem Pana, albo inaczej, zostałem przez Niego dotknięty. Umiem to teraz pokazać w swoim życiu, i teraz za to potrafię oddać życie. Ja tego nie chcę robić. Pamiętajcie, że ze wszystkich apostołów tylko jeden nie zginął śmiercią, tylko jeden zginął śmiercią naturalną. Wszyscy byli pytani o to samo. Naprawdę mówisz, że to, co w twoim życiu jest prawdziwe, było prawdziwe? I powiedzieli tak, no to zginiesz. Tylko wystarczy, że powiesz, że to jest fikcja, że tak ci się wydaje, że to jest twoja interpretacja. Ale można to inaczej zinterpretować. Jeśli nie, darujemy ci życie. Wszyscy apostołowie oddali życie nie dlatego, że chcieli, bo nikt nie chce z nas przy zdrowych zmysłach oddawać życia za drugiego człowieka. Nawet Jezus nie chciał oddać życia. Tylko nie potrafił zaświadczyć, że to nie jest prawda, że Bóg kocha Jego i każdą i każdego z nas. Nie potrafił tego powiedzieć, że to nie jest prawda. Słyszycie, o jakiej my duchowości mówimy? O jakiej my drodze w swoim własnym życiu Potrzebujemy myśleć, myśląc o Kościele, bo kiedy myślenie o Kościele sprowadzimy do praktyk religijnych, nie wiem, do moralności, do tego, jak ma wyglądać msza święta i komunia, to się wszyscy zabijamy. No przecież Kościół ewoluuje. No. Hello. Przecież chyba wszyscy znamy historię. Nie zawsze było różowo i teraz tym bardziej nie jest różowo. A Kościół pierwszych wieków to, o Jezu. Dobrze, że Pan Jezus wtedy był zajęty czymś innym, a nie tworzeniem Kościoła, bo by po prostu się przekręcił drugi raz. No bo to było straszne, co się działo w pierwszych wiekach Kościoła. To było tak obrzydliwe. Zobaczcie, jaką my drogę jako ludzie dokonujemy w duchowości. Bo to, że coś będziemy intuicyjnie w swojej duchowości doświadczać i za tym iść, wcale nie znaczy, że zmienią się nasze obyczaje. Papież świętej pamięci Franciszek zawsze mówił, że bycie prezbiterem to są trzy takie zadania. Towarzyszyć, rozeznawać i integrować. Trzy zadania dla każdego prezbitera. Towarzyszyć tym, do których głosisz, rozeznawać, nazywać najlepiej jak potrafisz rzeczywistość i trzy, integrować, czyli łączyć tą rzeczywistość z doświadczeniem od spotykania Pana. Tylko zawsze dodawał, towarzyszyć, rozeznawać, integrować, tylko dodawał jedną rzecz. Do tej integracji nigdy nie dojdziemy. Nikt z nas nigdy. Do pełnej integracji będziemy czasami bardziej zintegrowani, czasami mniej. Czasami nam się to wszystko będzie trzymać kupy, czasami nam się rozsypie. Czyż to nie jest Twoje doświadczenie wiary we wspólnocie wierzących? Drugie czytanie. To list świętego Piotra. To nie napisał Piotr swoją ręką, tylko pisał to sekretarz, bo list jest za ładnie napisany. No, Piotr był rybakiem, więc umówmy się, no nie radził sobie z piękną greką i to na pewno nie on napisał, tylko ktoś, kto spisywał to, co on mówił. To jest króciutki list. Został napisany do nawróconych chrześcijan zamieszkujących Azję Mniejszą. I celem całego tego listu było podtrzymywanie wiary tych ludzi. Żaden inny cel tego listu nie był. I Piotr w tym liście zaczyna w ten sposób. Jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie swój czas pobytu na obczyźnie. Piotr mówi tak. Jeśli w swoim życiu kiedykolwiek użyjesz takiego słowa i nagle to doświadczysz w swojej duchowości, że Bóg w relacji do ciebie, do mnie jest jak ojciec, jeśli tego doświadczysz w jakichś ułamkach zdarzenia swojego życia, że On jest jak ojciec, który z tobą zawsze jest, towarzyszy tobie mi w drodze, to żyj, to bądź, to w bojaźni spędzaj swój czas pobytu na obczyźnie. Słowo bojaźń nam się kojarzy z lękiem. Najlepiej byłoby to słowo przetłumaczyć współcześnie, żebyśmy to najlepiej słowo rozumieli. To żyj w uważności na tą miłość Ojca. To bądź na to uważny. Jeśli kiedyś tego doświadczyłeś, to na to bądź uważny, bo ta uważność na tą miłość Jego do mnie, do ciebie, zmieni całą twoją perspektywę postrzegania życia. Tak zmieni się twoje życie. To jest obietnica. Zobaczcie, celem naszego... My ciągle mamy w głowie coś takiego. Niestety geniuszami w tym są wszystkie szkoły katolickie, które są, o Jezusie miłosierny, dziękuję swoim rodzicom, że mnie do szkoły katolickiej nie zapisali. Wiecie dlaczego? Bo szkoły katolickie najczęściej mają gigantyczną musztrę. Mają, wszyscy się zgadzamy. Ja pewnie bym zapisał swoje dziecko do szkoły katolickiej, ale musiałbym tłumaczyć religię po swojemu. Bo to często, jak w jakiś sposób tam jest opowiadana religia, to aż mrozi. Dlaczego? Bo doświadczenie wiary opowiadane jest jako musztra. Musisz się zmienić, musisz się za siebie wziąć, musisz być jakiś. Chrześcijaństwo nie jest o czymś takim. Chrześcijaństwo nie jest musztrowaniem siebie. Chrześcijaństwo jest życiem w prawdzie o swoim życiu, i odnajdywaniu w tym życiu, jak ja żyję, czyli tej uważności na Boga, który jest dla mnie Ojcem, Jego miłości, a kiedy ją doświadczam prawdziwie, moje życie się zmienia. No i teraz z naszych podwórek. Nie mam dzieci, nie planuję mieć dzieci. Ale jeśli macie dzieci, no to największe doświadczenie, tak sobie wyobrażam, tak to widzę, kiedy kochamy nasze dzieci i robimy coś dla nich, dla tych dzieciaków, które kochamy, to one w którymś momencie, kiedy mówisz, to zobacz, to dla ciebie, to tato, mamo, kocham cię, robią, stają się inne, chociaż przez chwilę, ale stają się inne. Macie takie doświadczenie? Jestem przekonany, że każdy rodzic to ma. Że te dzieci na chwilę chociaż są takie uważne. Bo tym, co nas zmienia, to jest miłość. O tym mówił Jezus Chrystus. A my z tego zrobiliśmy musztrę. Musisz, należy, powinno. Jeśli to takie by było, to wszyscy po szkołach katolickich byliby bardzo kochającymi, uważnymi ludźmi, zaangażowanymi w Kościół. Wybaczcie, ale wątpię. To nie znaczy, że sam bym dziecka do szkoły katolickiej nie zapisał. Bo ta musztra ma sens w kontekście edukacji, ale nie w kontekście wiary. A kiedy jest się młodym człowiekiem, bardzo łatwo te dwie rzeczy się skleja ze sobą i utożsamia. Aha, czyli chrześcijaństwo to jest takie, musimy być na mszy, bo nie będzie piątki z zachowania. Więc wszyscy chodzą. Szybko, szybko, pędzimy. Mundurek trzeba założyć. No to to nie jest opowieść o wierze. To jest opowieść o szkole katolickiej. Ale szkoła katolicka nie zbawia ani ciebie, ani mnie. Ani nie czyni z tych młodych ludzi, ludzi wierzących. Czyni ludzi, którzy mają uważność na musztrę. Pewnie byliby dobrymi ludźmi zarządzającymi innymi i jestem przekonany, że po takiej szkole ktoś fajnie potrafi segregować, nazywać, dobierać. Pewnie tak, ale to jest o czymś innym. I o tym jest drugie czytanie. Bojaźń to głęboka uważność. Po to, żeby czas pobytu na obczyźnie był przepełniony tą miłością. Droga chrześcijaństwa, w ogóle droga wiary, droga duchowość jest drogą, może tak. Abraham i Mojżesz, którzy nie istnieli, jako tacy protoplaści, jako taka opowieść założycielska fundamentów wiary judaizmu, islamu i chrześcijaństwa, opowiadają o drodze. Pierwsze doświadczenie duchowości, to, które słyszy Abraham, to co słyszy? Wyrusz. Wyrusz, a spełnię twoją obietnicę. Abraham idzie. Mojżesz, to jest droga przez pustynię. Zamiast na wprost, naokoło. Bo nie chodzi o to, żeby dojść, tylko żeby iść. A w trakcie drogi przez pustynię odkrywają Boga działającego pośród nich. Jezus Chrystus to jest opowieść o drodze, której Bóg objawia się w różny sposób w naszym życiu. Raz tak intensywniej, a raz mniej. Jest takie... W protokole przedmałżeńskim jest takie pytanie. Czy dopuszczasz rozejście się w wypadku trudności w małżeństwie? To jest osobno pytanie do nupturientów, do niej i do niego, kiedy są osobno. Powtórzę, czy dopuszczasz rozejście się w wypadku trudności w małżeństwie? Zasadniczo większość z nas sobie myśli, kiedy to pytanie słyszy, no przecież nie będę się z nim umartwiała i umartwiał. Jak będzie mnie krzywdził, no to przecież to nie ma sensu. I słusznie myślicie. Jeśli ktoś nas krzywdzi, nie należy być z kimś takim. Kiedy ktoś zadaje mi cierpienie i ból i mnie rani, należy uciekać od kogoś takiego i szukać pomocy. To jest nie o to pytanie. Nam się wszystkim z tym to kojarzy i każdy mówi, oczywiście tak, przecież się z nim rozwiodę, przecież to nie ma sensu. Tylko to nie jest o to pytanie. To jest pytanie, które powinno brzmieć według mnie, dlatego często je doprecyzowuję. Czy rozumiesz, że w małżeństwie będzie trudno? Że wiele razy będziesz chciała swojego męża zabić? I to będzie zdrowy odruch. Chodzi o to tylko, żeby tego nie zrobić. Że wiele razy będziesz chciał się z nią rozwieść? Tylko chodzi o to, żeby tego nie zrobić. Bo doświadczenie miłości to nie jest doświadczenie, że będziemy tych elementów pozbawieni, tylko że przyjmiemy, że to jest część naszej drogi. Bo mamy często takie skupienie i sfokusowanie na samych sobie, że gubimy cel drogi. Celem drogi jest doświadczanie miłości, w którym trudności są jej częścią. Patologia nie. Patologii mówimy wszyscy dość. Ratujemy ludzi, którzy cierpią, którzy za ścianą cierpią. Ratujemy tych ludzi. Zobaczcie, ile jest akcji społecznych, żeby być uważnymi za to, co dzieje się za ścianą, jeśli to dociera do naszych uszu. Proszę nie przykładać szklanki do ściany. To jest trochę o czymś takim. O tym jest drugie czytanie Piotra, który zdaje sobie sprawę, że często w takim doświadczeniu przejścia przez życie może nam to umknąć. I dzisiejsza Ewangelia. Ja to powtórzę, bo to mówiłem w niedzielę Zmartwychwstania, ale warto to przypomnieć, żebyśmy zobaczyli, o czym jest ta Ewangelia. Ta Ewangelia chce pokazać nam sposób, w jaki Pan pojawia się w naszym życiu. W jaki sposób wchodzi w nasze życie. Apostołowie, tutaj słyszymy, pewnie jest to Łukasz, ewangelista, który to pisze, no i Kleofas, kolejny uczeń Pana. Są w takim doświadczeniu, że rozpadło im się wszystko. Słyszą o tym, że Pan umarł, zniknął z grobu i niektórzy z braci i jeszcze kobiety mówią, że go widziały. Nie wytrzymują tego napięcia i sobie myślą, i co, i od nowa będziemy szli za tym Jezusem? Ja pierdziu, przecież on już umarł, już, dobra, już to już zamknijmy ten etap. Już sobie z tym pogodziliśmy się. Co, i od nowa będzie taka jazda? Będą nas nienawidzić, będziemy uciekać. No przeszliśmy przez to. Idą do Emaus. Nie wiadomo dokładnie, gdzie jest Emaus. Jak będziecie w Ziemi Świętej, to zobaczycie trzy Emaus. Warto odwiedzić trzy, bo każde jest inne i każde jest prawdziwe. Bo Emaus dosłownie znaczy ciepłe źródła. Apostołowie są tak tym, ci dwaj, są tak tym zmęczeni, że idą zażyć rozkosznych kąpieli, żeby się zrelaksować, bo mają już dość. W tej drodze do tego, kiedy idą, dołącza do nich Pan. Jak dołącza z nim, tłumaczy im pisma, które mówią o tym, że Pan będzie szedł drogą, Pan zostanie zabity, Pan zmartwychwstanie, a wy tego wszystkiego doświadczycie w swoim życiu i swojego życia staniecie się świadkami. Będziecie mówili, ponieważ ja doświadczyłem tego w życiu swoim, tak się stało w moim życiu, to wierzę, że On zmartwychwstał. Oni tego nie kupili. Proszą Go, żeby został z nimi na kolację. Zaraz się potaplają w fajnych, ciepłych źródłach. Takie onseny japońskie, czy co tam. W którymś momencie mówią, no to zjedzmy kolację, no to jedzą. Pan łamie chleb. Oni rozpoznają, że to Pan. Znika z ich oczu i wracają w te pędy do Jerozolimy. I mówią, spotkaliśmy Go. Jak my sobie to wyobrażamy? Wyobrażamy sobie, że idzie dwóch mężczyzn. Sfrustrowanych, poirytowanych, nie wiem, smutnych, trochę przerażonych, mających dość. I idą i narzekają na wszystko. Tacy dwaj typowi Polacy sobie idą. Do nich dołącza trzeci. Patrzą na niego, zakładamy, że nie mają zepsutych, że dioptrie mają w porządku, patrzą na niego, no i nie rozpoznają w tym mężczyźnie, który do nich dołącza, Pana. Może podobny, no może się pogniótł, poleżał w grobie, no ale no nie rozpoznają go. Idą, rozmawiają, tłumaczą, co się stało. On im pokazuje w historii ich życia, że wiele razy coś takiego doświadczyli. Nic tego nie jarzą. Zatrzymują się, siadają przy stole, patrzą, śmieją się, o czymś tam pewnie gadają, może żartują. No i patrzą na tego człowieka, kiedy bierze chleb i łamie ten chleb. Kiedy on łamie ten chleb, oni mówią, Pan. Wtedy ten mężczyzna znika z oczu, płaszcz opada i oni w te pędy wracają do Jerozolimy. Tak sobie to wyobrażacie? To tak nie wyglądało. Proszę oddychać. Teraz proszę zapiąć pasy. Jak to wyglądało? Opowiem to będę mówił tak, jakbym miał partnerkę, którą bardzo kocham. I proszę sobie to wyobraźcie w swoich relacjach. Pomyślcie sobie o tym, że jesteście w fajnej, pięknej relacji, w której wspominacie najpiękniejszy moment z nią, najpiękniejszy moment z nim, najpiękniejszy moment w relacji, w której jesteście z tą osobą, którą kochacie. Wspominacie ten moment. I teraz ja go opowiem. Kiedy mówię to do niej, mówię tak. Pamiętasz ten moment, kiedy się spotkaliśmy? Jezu, jak ja Ciebie zobaczyłem, to w ogóle wszystko się zatrzymało. Czas się zatrzymał, pamiętasz? Nagle zrobiło się tak ciemno, jasno. Ja czułem Twoją woń już z daleka. Pamiętasz? No, kiedy do Ciebie podszedłem, nagle wszyscy ludzie wkoło zniknęli. Pamiętasz ten moment? Pamiętasz to, jak się dotknęliśmy? Tak w ogóle strzeliło coś między nami. A jak strzeliło, to wszyscy ludzie zniknęli i zaczęliśmy się unosić. Pamiętasz to? No. Czy ja powiedziałem wam nieprawdę o spotkaniu kogoś, kogo kocham? Oddychajcie. Opowieść o wierze to nie jest opowieść o tym, jak my to sobie wyobrażamy, tylko to jest opowieść o takim zdarzeniu, które przemienia moje życie i jest prawdą. To była prawda, gdybym miał partnerkę. To jest prawda pewnie waszego życia. I teraz zobaczcie, doświadczyć w tego zmartwychwstania, to doświadczyć zmiany, że od momentu, kiedy to się zadziało w moim życiu, moje życie się zmieniło. No niektórzy z was się pobrali, niektórzy żyją w relacjach, niektórzy swoje życie zmienili, bo coś się zadziało w waszym życiu. Opowieść o zmartwychwstaniu to jest dostrzeżenie w swoim życiu tych momentów, w których dokonuje się dokładnie takie samo przejście, że nagle te pisma, które słyszę, one muszą być prawdziwe. Nie dlatego, że mówią o faktach tak, jak to wyglądało, bo nikt z nas nie wie, jak to wyglądało, tylko o tym, że ci ludzie tego też doświadczyli w ten sposób. Że nagle zobaczyli, że kiedy rozmawiali o tych pismach, zrozumieli, że Pan pośród nich jest, że Pan jest w ich życiu, że Pan ich przeprowadza i nigdy nie zostawia, by mogli żyć swobodnie swoje życie, że z nimi wszystko jest w porządku. I kiedy staną się świadkami tego, że Bóg ich kocha w ich życiu takim, jakie ono jest, staną się świadkami zmartwychwstania, czego wam i sobie na naszej drodze życzę, bo musimy już kończyć. Amen.